Zaczynamy, godzina 12.11, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Słyszymy się na falach FM, na www.wnet.fm, słyszymy się w internecie, a słyszymy i widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet, wszędzie, gdzie się słyszymy, albo słyszymy i widzimy. Witam Państwa bardzo serdecznie, 18 kwietnia, czwartek. Będzie oczywiście o spotkaniu na szczycie, powiemy oczywiście o tym, co wynika ze spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem w Trump Tower na Manhattanie, na 5 Alei, vis-a-vis Central Parku. Tam się, no, prawie vis-a-vis Central Parku, tam się dżentelmeni spotkali, panowie się spotkali, były prezydent z obecnym prezydentem, 2,5 godziny rozmowy, jak to odebrał świat, jak to odebrała prasa amerykańska. O tym powiemy Państwu po godzinie 12.40. Wcześniej będzie jeszcze rozmowa o zakresie funkcjonowania Zielonego Ładu. Dyrektywa butynkowa przyklepana, przyjęta, będzie wchodzić w życie. Co to oznacza? To wiemy Państwu po 12.30, ale najpierw zaczniemy od naszego krajowego podwórka w naszym studio. Dagmara Pawełczyk-Woicka, sędzia przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa. Pani przewodnicząca, pani sędzio, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I proces prawno-polityczny, który się toczy, proces, który ma przywrócić korporacyjny wymiar Krajowej Rady Sądownictwa, ustawa przyjęta przez Sejm. Senat nie spieszy się z procedowaniem, chyba dlatego, że wie, jaka będzie decyzja prezydenta, że będzie weto, no ale jest wola. Wola jest taka, żeby to nie parlament, nie Polacy w sposób bezpośredni lub pośredni wybrali KRS, ale żeby to było pozostawione samym sędzią. Dlaczego jest taka wola, pani przewodnicząca?
No takie były zapowiedzi chyba w trakcie kampanii wyborczej. Nie wiem, dlaczego taka wola jest. No, z takimi sędziami właśnie współpracuje ten minister, więc takie były ich dążenia od samego początku. To się nazywa przywracanie praworządności. Oczywiście to nie ma nic wspólnego z przywracaniem praworządności, ale to jest taki hasło, wytrych, że to był główny punkt. Sędziowie mają wybierać sędziów. No i rzeczywiście ta ustawa to wprowadza, ale nie do końca, bo jednak nie wszyscy sędziowie mogą zostać wybrani do Krajowej Rady Sądownictwa. No i mimo zapowiedzi pana ministra Bodnara, że ten projekt nie dotyczy absolutnie kwestii związanych z weryfikacją sędziów, to jednak dotyczy, bo to, że właśnie część sędziów ma być wyłączona z możliwości ubiegania się o mandat w Krajowej Radzie Sądownictwa, oznacza, że to jest przygotowanie pod weryfikację. No i stąd trudno być zaskoczonym, że prezydent zapowiada to, co zapowiada w kwestii tej ustawy.
Ustawa, która zakłada, że różni sędziowie i ci okręgowi, ci rejonowi z różnego stopnia uszeregowania sądów będą wybierani w wyborach powszechnych przez sędziów. Jak to miałoby wyglądać technicznie? Od takich najprostszych spraw zacznijmy. Czy w ogóle taki pomysł jest możliwy do zrealizowania?
A przez sędziów to jest ta ustawa uchwalona. No oczywiście, że jest możliwy do zrealizowania, aczkolwiek ta ustawa...
Bo PKW miała, zdaje się, wątpliwości.
A tak, miała szereg takich uwag praktycznych. Ja nie jestem w stanie tych uwag wszystkich przytoczyć, ale to z uwagi na swoje doświadczenia związane z organizowaniem wyborów. Wskazywali, które kompetencje powinny należeć do prezesa, które do nich. No, że jest pewien bałagan, że jest jakaś niespójność terminologiczna, więc proponowali różne poprawki, no ale one nie były przyjmowane, więc stąd ja sobie pomyślałam, że tak naprawdę może się nie chce tej ustawy, albo licząc się z jakąś reakcją prezydenta, czyli odmową podpisania tej ustawy, po prostu nikomu się nie chce jej dopracowywać, więc tak to wyglądało. Ale to jest tylko wrażenie, bo oczywiście nikt tego nie powiedział w toku tych prac.
Nie powiedział, że chodzi tylko o to, żeby gonić króliczka, nie o to, aby tego króliczka przysłowiowego złapać, czyli żeby ustawę uchwalić i przywrócić korporacyjny kształt kreowania składu, sędziowskiego składu Krajowej Rady Sądownictwa.
No troszeczkę tak. No, ja spotkałam się z uwagami również sędziów dotyczących poprzednich rządów, że też to tak wyglądało z ich perspektywy, że ta reforma została zatrzymana i tak naprawdę jej nie było. Więc też mieli takie wrażenia swoje, zewnętrzne, że to jest takie gonienie króliczka. Stąd pewne też niezadowolenie, tak? No i tutaj wygląda to podobnie, no bo jeżeli minister koncentruje się głównie na tym, jak zweryfikować sędziów, no to jest żadna reforma, prawda? To są działania, byłyby to działania niezgodne z konstytucją, a o innych pracach nie słyszymy, o innych zamiarach, zamierzeniach. A jeżeli nawet jakieś są, no to właśnie opinia publiczna ich nie zna.
Nie wiadomo, jakie będą kształty, ale możemy teoretycznie rozpatrywać, czym właściwie różniłaby się Krajowa Rada Sądownictwa wybierana tak jak obecnie przez Sejm, a taka, która byłaby wybierana przez samych sędziów, bo to wydaje się może niuans, ale zdaniem wielu teoretyków prawa, teoretyków państwa, to jest kluczowy niuans, bo to pokazuje, w jakim państwie żyjemy i kto właściwie ma władzę i kto jest właściwie suwerenem w tym państwie.
Myśmy wskazywali na pewne wątpliwości, czy to rozwiązanie, aby na pewno jest zgodne z konstytucją i zasadami, bo mamy artykuł 4, który mówi, że władza należy do narodu i sprawuje tę władzę naród bezpośrednio lub pośrednio przez swoich przedstawicieli, więc te wybory nawet poprzez przedstawicieli do Krajowej Rady Sądownictwa dawały pewien mandat demokratyczny później w ten sposób rekomendowanym sędziom, tak? Bo prezydent tylko może odmówić powołania wskazanego kandydata przez Krajową Radę Sądownictwa, ale nikogo nie wybiera, więc tak naprawdę jest związany częściowo tym wnioskiem, bo może tylko powiedzieć nie, ale nie może powiedzieć tak inny kandydat. Więc to jest istotne, tak? Tak jest ukształtowana konstytucja i dopóki ona jest w takim kształcie, no to trzeba patrzeć w tej perspektywie na Krajową Radę Sądownictwa.
A co właściwie zdaniem krytyków nie gra w tym kształcie, który jest obecny chociażby w Hiszpanii, ale też w wielu innych krajach, że jednak władza, czy to ustawodawcza, czy gdzieniegdzie w ogóle wykonawcza, ma wpływ na kreowanie czy to samych sędziów, czy ciała, które potem sędziów wybiera?
No tak naprawdę, jeżeli są to wybory korporacyjne, to ten zmiana w sądownictwie mentalności i sposobu działania jest niemożliwa, tak? No bo to jest ciągle to samo środowisko i tam trzeba zabiegać o jakieś poparcie, żeby uzyskać awans, czy też dostać się do tej korporacji sędziowskiej. Ale jest to władza w państwie. Trzecia władza, tak? Więc istotny naprawdę element funkcjonowania państwa. A jeżeli to są wybory nawet przez Sejm, no to co 4 lata by się w jakiś sposób zmieniała ta rada, tak? Różni by byli sędziowie, byliby też raz justicji, raz innej opcji, inni sędziowie.
Byłaby fluktuacja władzy, jak rozumiem, byłaby cyrkulacja.
Tak, i w ten sposób można ukształtować później skład personalny sądownictwa, który odzwierciedla mniej więcej przekonania ogółu społeczeństwa, ale to z czasem, bo to nie jest materia na 4 lata, tylko to jest na wiele lat. Zwracam uwagę, że te kadry sądownictwa były kształtowane od lat 50. i pewne mechanizmy. To nie jest tylko rok 90. Rok 90. to powstanie Krajowej Rady Sądownictwa, ale to był taki jakby zabetonowanie tego, bo skoro w niezmienionym kształcie te kadry zostały przeniesione z systemu PRL-u i miały same się dobierać, no to oczywiście zmieniono pewne mechanizmy i tutaj gwarantowano sędziom niezawisłość i niezależność, co było istotne. Ja nie mówię, że to w ogóle nie miało znaczenia. Na pewno nastąpiła poprawa w wymiarze sprawiedliwości. Bylibyśmy niesprawiedliwi, gdybyśmy tego nie dostrzegli. No ale jednak całkowicie korpus personalny miał dobierać kolejnych sędziów. Niezmieniony ten korpus personalny sędziowski z rad PRL-u. Więc stąd moim zdaniem nigdy nie było rozliczeń okresu PRL-u, no bo to tak zostało ukształtowane.
W 90 roku każdy sędzia, nawet ten wywodzący się z lat 50., nawet ten, który w swojej młodości, na początku kariery, bo tylko tacy z reguły...
Bardzo wielu
dostał placę demokratycznej Polski. Teraz to ma się zmienić. Teraz ta zasada, że się sędziów nie weryfikuje, ma zostać złamana, bo ci, którzy stoją za tą ustawą zmieniającą KRS, mają dalej idące pomysły. dotyczyły właśnie weryfikacji sędziów. Nie za to, że wydawali stalinowskie wyroki, że działali w państwie totalitarnym i wydawali wyroki w imieniu tego państwa i w myśl i po interesie tego państwa totalitarnego. Teraz będzie się weryfikować za to, że sędziowie byli wybrani przez KRS, wyłonioną przez demokratyczny Sejm.
A więc jak panu powiem, przeprowadziliśmy pewną kwerendę dokumentów archiwalnych dotyczących właśnie składu personalnego KRS-u, tych pierwszych wyborów do Sądu Najwyższego w roku 90. A byłam zaskoczona, w jaki sposób rozpoczynali niektórzy karierę sędziowską. Ale tutaj nie będę epatować tymi szczegółami, chociaż byłyby interesujące, bo to jest raczej wiedza na jakąś książkę historyczną, taką rzetelną, aniżeli nie chcę epatować po prostu opinii publicznej tą wiedzą, którą już posiadam. No więc jest to dla mnie zastanawiające i interesujące zaraz.
Dlaczego? A to wróćmy do tego mechanizmu weryfikacji, bo to, co kiedyś było tabu, w tej chwili staje się istotnym elementem tak zwanego action plan, jaki przyjął minister Bodnar, czyli tych, którzy zostali wybrani nie po naszej myśli, będziemy weryfikować, co się kryje technicznie pod taką ideą weryfikacji.
A to w ogóle jest bardzo niebezpieczne, bo kiedyś uważano, że to jest stabilne miejsce pracy, tak? Więc dlatego było pożądane to miejsce w sądownictwie, bo sędziowie są nieusuwalni. Jeżeli raz rozpoczną taką weryfikację, to ja daję, no może ręki nie, ale nie będę dawać ręki czy palca, żeby sobie ucinać, ale powiem tak, że zapewne przyjdzie jakaś inna ekipa i też będzie weryfikować sędziów. No i tak będziemy w nieskończoność się bawić. To nie jest dobra metoda. Więc ja nie wiem, czy to są realne zapowiedzi. Jest niezgodne z konstytucją. Trzeba było zmienić konstytucję, jeżeli zweryfikować to wszystkich, tak? Porządnie. Albo w ogóle tego nie robić. A tutaj są zamierzenia takie, żeby zweryfikować tylko tych, którzy nie podporządkowali się większości sędziowskiej i brali udział w tych konkursach. Zostali członkami Krajowej Rady Sądownictwa, czy też kandydowali do tej rady, albo podpisywali rekomendacje kandydatom do Krajowej Rady Sądownictwa, czyli tą wymaganą ustawą co najmniej 25 podpisów sędziowskich. No i ci ludzie są teraz, nie będę ukrywać, w jakiś sposób prześladowani zawodowo.
A z drugiej strony jest taki felieton, który napisał Jan Maria Rokita, podkreślający, że to jest w zasadzie coś niespotykanego w nowożytnej historii Europy, czy szerzej świata zachodniego, żeby sędziów weryfikować, że to się nie zdarzało nawet przy przechodzeniu z systemów totalitarnych do systemów demokratycznych. Się. Więc pytanie, jak minister Bodnar, jak jego adherenci, jak jego zwolennicy, zwłaszcza wśród sędziów, bo tam zdaje się są najbardziej takie gorące jakobińskie głowy. Ja chciałbym to przeprowadzić. Czy na przykład pani sędzia też będzie podlegać takiej weryfikacji?
Będę podlegać lub nie, bo zawsze mogę się zrzec z tego urzędu w takiej sytuacji, prawda? No każdy człowiek ma jakiś honor. No, ja sobie nie wyobrażam takiej weryfikacji. No mówię panu uczciwie. Nie przemyślałam tej sprawy, ale będę się nad tym zastanawiać, bo to jest niekonstytucyjne, więc mogę się nie poddać takiej weryfikacji. Jeżeli ustawa będzie przewidywała skutek w postaci usunięcia mnie z tego powodu z urzędu, no to będzie przewidywał. Ale zawsze
mówimy o 3500 sędziów, czy więcej? Ale ile tych sędziów będzie około, wszystkich?
Będzie ponad 3000, ale nie umiem panu na dzień dzisiejszy, bo to się zmienia, wskazać dokładnej liczby, więc pan...
Dobrać. Ale mniej więcej 1/3.
Ja nie wiem, czy będą... 1/3 wszystkich, ale czy będą wszystkich weryfikować, bo to jest zapowiedź, że tych asesorów mają nie weryfikować, więc trudno mi to policzyć. Naprawdę nie wiem, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Widzę, że najbardziej boli tych kolegów jakikolwiek awans, który ktoś uzyskał, czyli był wcześniej sędzią i awansował. To jest najbardziej bolesne dla tych osób, które teraz współpracują z obecną władzą. Więc...
Bo chodzi o prestiż, chodzi o pieniądze, o realną władzę.
Raczej chodzi o to, więc są takie mechanizmy, no nie chcę użyć wielkich słów, ale prawie, że mafijne, no bo skoro złamane zostało ci sędziowie jakby nie ulegli naciskom środowiska i brali udział w tej procedurze, no to, to oni są postrzegani jako jacyś zdrajcy, tak, tego środowiska, no a zdrajców trzeba po prostu pognębić. I to tak wygląda, dlatego ten awans jest najbardziej bolesny, tak uważam, że to są takie mechanizmy psychologiczne, to nie ma nic wspólnego z prawem, ani z jakimikolwiek wartościami, czy konstytucyjnymi, czy europejskimi, jak mówili niektórzy. No więc po prostu to są zwykłe mechanizmy psychologiczne, ludzkie, które się uruchamiają w takich sytuacjach. A remedium na to jest, bo był przygotowany projekt ustawy o spłaszczeniu struktury sądownictwa jednolitym stanowisku sędziowskim, co po prostu niwelowałoby w ogóle jakikolwiek awans i skutki tych awansów i byłoby rozwiązaniem korzystnym dla obywateli.
Chociaż tego najbardziej się bali ci sędziowie, którzy są gdzieś tam dookoła justycji, czy
to jest bardzo korzystne dla sędziów rejonowych, sędziów pracujących w jakichś mniejszych miejscowościach.
No tak, ale zabierał tą drabinkę awansu i zabierał tą taką zgoła arystokratyczny rys sędziowski, że są ci, są wyżej, niżej, całą stratyfikację likwidował.
Tak, bo każdy czuje się jakiś mądrzejszy i lepszy, jak awansuje. No ja się nie poczułam mądrzejsza i lepsza na skutek awansu. Nie dodało mi to żadnej wiedzy. No, oczywiście orzekanie w innych sprawach dodaje nowych doświadczeń. To jest może ten plus. Ale nie widzę potrzeby utrzymywania w sądowni, ja osobiście, właśnie awansu. To miała być taka marchewka, która pozwala jednak tymi sędziami w jakiś sposób sterować, a zlikwidowanie tej marchewki, która jest niepotrzebna w tej służbie sędziowskiej, spowodowałoby, że no, te część tych sporów zniknęłaby, po prostu nie byłoby substratu sporu. Uważam, że to by było korzystne. Oczywiście chodzi tutaj w tym wszystkim o Sąd Najwyższy, który może też potrzebuje reformy, a jakby to pan minister w inny sposób uzasadniał niż to czyni, to Krajowa Rada Sądownictwa dostrzegłaby potrzebę reformy, tak, też Sądu Najwyższego, bo to nie jest tak, że nie należy reformować. Ale z takim uzasadnieniem, że to są jacyś inni sędziowie, źli sędziowie, upolitycznieni sędziowie, to jest po prostu nieprawdziwy obraz. No, swego czasu doprowadzili rzeczywiście ta opcja zwalczająca ten system do tego, że Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że Krajowa Rada Sądownictwa jest, nie ma przymiotu niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej. W związku z czym ci sędziowie też są jacyś gorsi, w ten sposób powołani. No ale jak tą narrację po prostu dalej uzasadniać, skoro władza wykonawcza zwalcza Krajową Radę Sądownictwa i jak to się wszystko zmieniło, a ci inni sędziowie współpracują z tą władzą. No, dowód, prezes Justicji został powołany w skład komisji kodyfikacyjnej dotyczącej ustroju sądownictwa przez premiera. Przyznano mu za to ryczałt miesięczny 9,5 tysiąca, czyli niezależnie, czy będą coś wykonywać, jakiekolwiek czynności, czy nie, te pieniążki będą spływać. To nie jest z mojej strony żadna zawiść, tylko pokazanie, jak te mechanizmy po prostu w drugą stronę nie rodzą oburzenia. A takich oczywiście nie było sytuacji poprzednio, żeby minister czy premier powoływał taki zespół i płacił sędziom dodatkowe pieniądze. No, czym innym jest powołanie, wybranie spośród kandydatów członków Krajowej Rady Sądownictwa, którzy są niezależni, mają swoją kadencję i działa to zupełnie na innych zasadach. To jest naprawdę organ niezależny, przy czym mamy własny budżet, mamy biuro, którym ja zarządzam, a nie minister sprawiedliwości, nigdy nie zarządza. Czyli przewodniczący zawsze tego organu. Więc to są po prostu wyssane z palca pełne bzdury, które trudno zwalczać, bo one są tak idiotyczne. To są takie wytrychy, klucze jakieś.
Pani przewodnicząca, to już na koniec zadam pytanie o wyroki, bo jeżeli weryfikujemy sędziów, jeżeli sędzia zostanie uznany przez obecną władzę, że ich zdaniem sędzią nigdy nie był, To co z wyrokami, które wydało?
Będzie możliwość już wznowienia postępowań. To się zresztą dzieje.
Bo to już setki wyroków pewnie.
A miliony.
Milion decyzji, wyroków.
Miliony. Nawet jeżeli by to było na wniosek w sprawach cywilnych, no to i tak mielibyśmy armagedon. Sądownictwo by się z tego nie podniosło. W sprawach karnych to musiałoby się odbywać z urzędu, jeżeli nie wprowadzono by jakichś szczególnych rozwiązań. No i z urzędu, bo tamten skład był nieprawidłowy. Chyba że się powie, że to byli prawidłowo powołani sędziowie, a wtedy jakakolwiek weryfikacja no jest wbrew konstytucji. No musiałoby być orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, działające jeszcze z mocą wsteczną, co naprawdę, niezależnie o jakim kształcie byłby ten Trybunał Konstytucyjny wybrany i przez jakąkolwiek inną opcję, to nikt by po prostu tego nie zrobił, nie wydał takiego orzeczenia, no bo to by rozwaliło państwo.
Czyli jesteśmy na skraju anarchii państwa?
No jeżeli by wprowadzili te swoje pomysły, to bylibyśmy w takiej anarchii. No to naprawdę trudno sobie wyobrazić, w jakiej chorej głowie to się rodzi. To trudno mi to w ogóle komentować, bo ja patrzę z zdumieniem, słucham w zdumieniu tych wszystkich dziwnych słów, które po prostu nie służą nikomu, nie służą państwu i obywatelowi. Obywatelom tego państwa, więc...
I tym, którzy oczekują na sprawiedliwość. Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa. Pani sędzio, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Godzina 12:31. My za chwilę zajmiemy się europejskim prawem klimatycznym. Zanim to nastąpi, to zagram i zaśpiewa Leny Krawiec.